Chodzi mi o testo. Rodzina, to nie tylko mąż, żona, nie tylko ojca, ale to również dzieci. Drugą część naszego rozważania poświęcimy dzieciom w rodzinie. Przede wszystkim może co pierwsze chciałbym powiedzieć. Dzieci nie powinny osłabiać miłości małżonków względem siebie. Tak się często dzieje, że gdy przyjdzie dziecko, to ono jest odbiorcą miłości, a potem słabnie ta więź między rodzicami. Ktoś dobrze powiedział, że dziecko dobrze się może rozwijać tylko wówczas, jeśli nad jego głową są splecione w miłości dłonie rodziców. Czyli nie tylko dla dobra małżeństwa, ale dla dobra dziecka. Jest bardzo ważne, żeby ta więź między małżonkami była nadal silna, a powiem jeszcze bardziej gorąca, niż zanim przyszło na świat dziecko. Ono to może, tylko się może wtedy dobrze rozwijać, gdy właśnie między rodzicami jest silna więź miłości. Są dwie skrajności i oczywiście cała gama pośrednich jak gdyby sytuacji. A mianowicie pierwsza skrajność to dziecko jest wszystkim. Bożyszczem jest dziecko w rodzinie. Wszystko zaczyna się obracać dookoła dziecka. To również jest złe dla dziecka. I druga skrajność, gdy dzieci głosu nie mają, czyli w ogóle dziecko się nie liczy. Tak jak powiedziałem, cała gama sytuacji pośrednich między tymi dwoma skrajnościami. Dziecko to współuczestnik życia rodzinnego. To oczywiście dar dla rodziny. I od pierwszych dni życia dziecko powinno być traktowane z godnością. Jako jeden z członków rodziny. Czyli należy mu się również słowo przepraszam i słowo dziękuję, cały inny z platform życzliwościowych, oczywiście płynących z serca. Bo bardzo często jest tak, że mówimy dziecku podziękuj, przeproś, ale ono nigdy nie słyszy ja Ciebie przepraszam, ja Tobie dziękuję. Jeżeli rodzicowi coś się da źle zrobić w stosunku do dziecka, nie umniejsza to absolutnie jego autorytetu. Jeżeli powie temu małemu dziecku, ja Ciebie przepraszam. To jest najlepsza forma, żeby go nauczyć z serca dziękować i przepraszać. Jeżeli tylko będzie ono dziękowało i przepraszało z nakazu, to gdy kiedyś wyzwoli się z tych nakazów przez odpowiedni wiek, to nie będzie praktykowało tego. A zatem dziecko to współuczestnik życia rodzinnego. Miłość do dziecka jest silną inspiracją do zmiany rodziców. Dziecko i miłość do dziecka uczy rodziców walczyć z ich własnym egoizmem, z ich lenistwem, z ich wygodnictwem. Trzeba przecież z tego rezygnować na rzecz dziecka. Uczy walki z surowością, wyrabia delikatność, współczucie, pracowitość, ofiarność i wiele, wiele innych wspaniałych cech. Jest takie powiedzenie, że dzieci wychowują rodziców. Jest w tym dużo prawdy. Bo miłość do rodziców zmienia, znaczy miłość rodziców do dziecka zmienia samych rodziców. I to nie tylko wewnętrznie. Ale bardzo często patrzymy na twarz matki czy ojca zatroskanego dobrem dziecka służących temu dziecku. Oni zmieniają się również zewnętrznie, ponieważ zmiana ich charakteru odbija się również na ich obliczach. obowiązki dzieci. Nie da się dobrze wychować dziecka bez obowiązków. Jakie są pierwsze obowiązki dzieci, o których mówi Pismo Święte? Pierwszym obowiązkiem dziecka, które winni mu wpoić rodzice, to szacunek dla samych rodziców. Miłość i szacunek dla rodziców to pierwszy obowiązek dziecka. W 10 przykazaniach Bóg dał, będziesz miłował ojca tego i matkę. A my może przeczytajmy sobie z wielu miejsc w Piśmie Świętym, które o tym mówią, ale czytajmy sobie tylko list do Efezjan, 6 rozdział, wiersz 1-3. Dziadki, bądźcie posłuszne rodzicom waszym Panu, choć to jest sprawiedliwe. Czci ojca twego i matkę twoją, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą. A jakaż obietnica? Wiersz 3. Aby się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Miłość i szacunek dla rodziców pozwala zdobyć dziecku takie cechy charakteru i takie nastawienie do swoich potem własnych dzieci, żeby je również uczyć szacunku dla rodziców. A gdy rodzice cieszą się szacunkiem dzieci, miłością dzieci, potem już jako starzy ludzie rzeczywiście dłużej żyją i radośniej żyją. Jest wielkie błogosławieństwo rodziców, którzy mają tak wychowane dzieci, że potem w ich starości, w ich niedołęstwie odnoszą się do rodziców z miłością i szacunkiem. Drodzy braterstwo, przeszkodą szacunku dla rodziców jest odmowa rodziców z wymówienie ostrych umarzonych w obecności dzieci. Tak się niestety zdarza. Powiem niestety często, że rodzice mówią źle o drugim rodzicu w obecności dzieci. Jest to niesamowita klęska dla dzieci. Bo cóż wtedy sobie wyobraża to małe dziecko? Ojciec jest tak, jak mamusia mówiła. Źle mówiła, to znaczy, on jest zły. Mamusia jest zła, bo tatuś o tym mówi. W związku z tym, kto był najlepszy w tej rodzinie? Ja. Czyli dziecku wyrabia się niesamowity egoizm. To dziecko później nie jest zdolne do dobrego współżycia i dobrego traktowania innych ludzi. To wyrasta zarozumiały egoista. Dlatego odebranie dziecku szacunku dla rodzica jest wielką klęską w jego życiu. Innym obowiązkiem dziecka, którego ono powinno być uczone od pierwszych dni swojego życia, jest słuchanie pouczeń rodziców. Znowu, Pismo Święte dostarcza nam bardzo dużo napomnień i tekstów w tym względzie. Może czytajmy sobie tylko przypowieści Salomonowe, 1 rozdział, 8-9 wiersz, gdzie czytamy tak. Słuchaj, synu mój, ćwiczenia ojca twego, a nie opuszczaj nauki matki twojej. Bo to przydat wdzięczności w głowie twojej i będzie łańcuchem kosztownym szyi twojej. W tej samej księdze, 6 rozdział, 20-23 wiersza czytamy tak. Szczerze, synu twój, mój przykazania ojca twego, a nie opuszczaj nauki matki twojej. Wiąże je zawsze u serca twego, a wieszaj u szyi twojej. Gdziekolwiek pójdziesz, poprowadzi cię, ty zaśniesz, strzec cię będzie. A gdy się pocucisz, rozmawiać z tobą będzie. Bo przykazanie jest pochodnią, nauka światłością, a drogą żywota są karności dziecięce. Można by powiedzieć tak, że gdyby dzieci słuchały pouczeń rodziców, jak wiele zła uniknęłyby w swoim życiu. Przecież rodzice przeszli już pewną drogę. Potknęli się, wpadali w różne doły. Gdyby teraz dzieci chciały posłuchać tej dobrej rady rodziców, nie musiałyby wpadać w te same zasadzki, nie musiałyby przychodzić tych samych kłopotów. Rodzice mogliby je od tego ustrzec. Dlatego bardzo ważne jest, ażeby dzieci słuchały pouczeń rodziców. Posłuszeństwo i szacunek dla rodziców i dla osób starszych to wielka ozdoba młodego człowieka. To wzbudza szacunek dla młodego człowieka. Dziś tak rzadko się spotyka młodego człowieka ustępującego miejsca starszej, pomagającemu starszej osobie wejść do tramwaju czy autobusu i tak dalej. Ale ja powiem dobry przykład. Był kiedyś szpital, a ordynatorem tej kliniki był profesor Semczuk, który był równocześnie rektorem Akademii Medycznej w tym czasie. Cieszył się ogromną miłością chorych, jak również ogromnym szacunkiem i miłością personelu. Bo naprawdę to był wspaniały człowiek. Ale kiedyś przyjechała odwiedzić go jego matka, tam gdzieś z Bielsko-Podlaskiego, ze wsi, skulona, ciężko praca, staruszka. A ogromnie wniósł na ten oddział i to jest moja mamusia. Jak więcej wzrósł nasz szacunek na niego. To jest moja mamusia. Dlatego miłość i szacunek dla rodziców, słuchanie rad rodziców jest wielką ozdobą młodego człowieka i to jest obowiązkiem rodziców, żeby takie cechy charakteru wyrażać w swoim dzieciach. Pismo Święte mówi o wielu karach za złe traktowanie rodziców. Znowu jest wiele tekstów, jak nie będę odczytywał, ale Pismo Święte mówi, że kto by złorzeczył ojcu i matce, mówi, ukamienuje go całe zgromadzenie synów izraelskich. Zabijano kamieniami takich złoczyńców. O, krótcy braterstwo, gdyby dziś tak to społeczeństwo chciało stanąć na takim poziomie, trzeba byłoby wiele młodych ludzi zabić. Sługa Pański mówi, że znęcanie się nad rodzicami, brak dla nich szacunku jest tak wielką deprawacją charakteru człowieka, że będzie trudno w tysiącleciu temu człowiekowi podnieść się, trudno będzie skorzystać z procesu restytucji. Bo to świadczy o niezwykłym upodleniu człowieka, który nie ma takiej wdzięczności, by mieć szacunek, by mieć miłość, by mieć po prostu poszanowanie i pomagać tą chęć pomocy swoim starym rodzicom. Ukamionuje, to jest wiele tekstów Biblii, że taki miał być kamionowany w Izraelu i to jest niesamowita deprawacja charakteru. Dzieci winny być uczone odpowiedzialności za wspólny dom. Albo inaczej mówiąc, współpracy dla wspólnego domu. Wszyscy domownicy mają wobec wspólnego domu takie same obowiązki, choć nie takie same możliwości realizacji tych obowiązków, ponieważ zdolności, siły, możliwości są różne poszczególnych domowników. Wiele rodziców czyni błąd, zwalniając dzieci z obowiązków wobec wspólnego domu. Takie dzieci wychodzą z domu okaleczone i przychodzi ich potem założyć swój własny dom. To czekają, kto za nim będzie te obowiązki wypełnił. No a jeżeli teraz i mąż, i żona takiego młodego małżeństwa są wychowane bez obowiązków, no to teraz jest klęska. No nie ma kto tych obowiązków podjąć, kto czeka na drugi, bo w ich domu ktoś inny za nich te obowiązki wybiera. Dlatego miłość do dziecka Miłość dla jego przyszłego szczęścia. Każe go uczyć obowiązków, żeby ona potem nie zderzy się z obowiązkami już jako głowa rodziny, jako żona, żeby to nie było zdarzenie tak bolesne. Żeby przeszło płynnie od obowiązków swoich rodzinnych domów do obowiązków domów, które już potem sobie sami zakładają wspólną rodzinę. Ja bardzo często wspominam przykład domu Ozimków. Tam każdy miał swój obowiązek. I ciężko pracujący ojciec wraca do domu. Jeden z synów biegł z miednicą z ciepłą wodą, drugi z ręcznikiem, żeby jeden umywał nogi, drugi ocierał nogi ojcu, a trzeci chłopiec niósł jakieś ranne pantofle. Mieli wszyscy swój obowiązek. No a mając takie obowiązki, jak później łatwo spełniają swoje obowiązki już w swoich rodzinach, jak dobrze je spełniają i z jaką radością otoczenia. Drodzy braterstwo, chciałbym, żebyśmy sobie omówili jeszcze obowiązki rodziców jako wychowawców dzieci. Oczywiście nie będę się zajmował wszystkimi aspektami wychowania, ale będziemy mówili o wychowaniu religijnym. Tym najważniejszym wychowaniem, które nas najbardziej jako lud Boży interesuje. Przede wszystkim proces wychowawczy rodziców wobec dzieci, rodziców chrześcijańskich ma być przez przykład i wzór. W Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale nasz Pan w swoim kazaniu na górze mówi o ludzie Bożym, o naszych obowiązkach, o obowiązkach jako ludu Bożego od 13 do 16 wiersz tak. Wy jesteście sól ziemi. Jeśli ten sól zwietrzeje, czymże solić będą? Do niczego się już nie zgodzi, tylko aby była precz wyrzucona i od ludzi pomytana. Wy jesteście światło świata. Nie może się miasto ukryć na górze leżące. A nie zapalają świecy i nie stawiają jej pod korzec, ale na świecznik i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby uczynki wasze dobre widzieli, a chwalili Ojca waszego, który jest w niebiesie. To nie tylko dotyczy życia na zewnątrz, ale to dotyczy przede wszystkim życia w domu. Wychowawcy dzieci winny być tą światłością, winny być tą solą, tym miastem na górze leżącym, tą świecą, która nie pod korcem, ale na świeczniku świeci. Bo wzór jest najlepszym sposobem wdrożenia w dobre rzeczy, w dobre ideały. I znowu, drodzy braterstwo, jeżeli ten wzór po prostu jest tłumiony przez niewłaściwe postępowanie, to jest to znowu klęska wychowawcza rodziców pod względem religii. I znowu jest to tragedia dziecka, jeżeli chodzi o jego wychowanie religijne. Ja słyszałem takie zdanie od małego chłopczyka, który o swoich rodzicach mówi: ja nie chcę, żeby się o nich kłócił. Dziecku nie chce, żeby się rodzice kłócili. Żeby rodzice nie byli dla niego tym najwyższym ideałem. Ono by chciało w swoich rodzicach widzieć wszystko, co najlepsze. Bo miłość dziecka do rodziców właśnie ma takie pragnienia. Z tej miłości ono takie pragnienia ma. Chciałbym przy tej okazji powiedzieć, że dziedziczność ani nie gwarantuje, że dziecko będzie dobrym chrześcijaninem, ani nie przekreśla tego, że ono może być dobrym chrześcijaninem. Bardzo dużo w tym względzie ma do powiedzenia proces wychowawczy. Chciałbym przy tej okazji, drodzy braterstwo, jeszcze jedno powiedzieć. W procesie wychowawczym oczywiście największym tym darem rodziców w procesie wychowawczym, albo inaczej najlepszym środkiem, ale ten proces wychowawczy dobrze przy niego jest miłość. Miłość, która oczywiście mam na myśli tą miłość biblijną, która jest jak gdyby słońcem dla tego dziecka, czyli dobra wola, pragnienie dobra tego dziecka. Miłość nie tylko zakrywa wiele grzechów, ale miłość równocześnie pozwala rozwijać się dobrym cechom. Tak jak słońce dla rośliny, tak miłość dla rozwoju duchowego dziecka jest niemocnym warunkiem, żeby ono się w ogóle mogło dobrze rozwijać. Zasady Słowa Boże, ale też bardzo ważną w życiu dziecka rolę pełnią wzory, dobre wzory. Gdybyśmy czytali piątą księgę Mojżeszową i cytowano ją już Józuego, to zauważylibyśmy, że ci mężowie Boży ciągle przedstawiali i powtarzali jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz dobre wzory. Ojcowie nasi, to byśmy czytali w tych dwóch księgach bardzo często. Oni otrzymali takie rzeczy, czy nie otrzymali takie błogosławieństwa. Oni taką łaską Bożą się cieszyli. Znaczy mówiąc, te dobre wzory są ciągle powtarzane i ciągle podtrzymywane. Dzieci chcą naśladować dobrym wzorem. Tylko trzeba im te wzory przedstawić. Trzeba im je przedstawić. Oprócz wielkich ojców, naród izraelski miał jeszcze i złe przeżycia, wynikające z towarzystwa złych ludzi. Razem z nimi z Egiptu wyszedł tak zwany lud pospolity. Kto to był? Był wszyscy tacy, którym w Egipcie w jakiś sposób się nie podobało, groziły im jakieś kary, czy inne powody były, jak gdyby, leżały u podłoża tego, że oni skorzystali. Gdy naród izraelski wychodził z Egiptu, oni również razem z narodem izraelskim wyszli. Ale czym oni byli dla narodu izraelskiego? Byli tym balastem, powodem wielu klęsk. Im się wszystko nie podobało. Nie było cebuli, nie było czosnku, nie było mięsa. Nie było wody, czasami też brakowało wody, ale wielu innych rzeczy im się ciągle nie podobało. Nie podobał się Mojżesz, nie podobał się Aaron i po prostu nic im się nie podobało. Naród izraelski dał się czasami ponieść tym narzekaniem i w wyniku tego ponosił ogromne klęski. To było powodem, że tylko Jozue i Kaleb, z tych, którzy wyszli z Egiptu, doszli do ziemi kanaańskiej, pozostali na pustyni, poumierali, poginęli, bo dali się ponieść tym narzekaniom, dali się ponieść tym ludziom, którzy te po prostu narzekania wzniecali. Drodzy braterstwo, między nami też czasami są taki lud pospolity. Nie podoba się to, nie podoba się tamto, to jest źle, czyli ciągle są narzekania. Tamten brat tak i tamta siostra tak i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o proces wychowawczy naszych dzieci, nie podsumajmy w nim tych złych wzorów. Starajmy się ukierunkować ich wzrok na te najlepsze wzory. Drodzy braterstwo, a przecież nie jest tak, że my jesteśmy oderwani, gdyby od korzeni i przed nami nie było dobrych wzorów. I nie jest tak, że między nami ich nie ma. Są między nami poświęceni, oddani Bogu, oddane Bogu siostry, oddani Bogu bracia. Tylko czasami nie widzimy tego. I jest to wada naszego wzroku duchowego. Ja w moim życiu i na pewno każdy z was, przypomina sobie bardzo dużo dobrych wzorów. Ja powiem tylko może o niektórych dobrych wzorach, które ja wspominam i które starałem się przekazać moim dzieciom. Dla mnie takim bardzo dobrym wzorem był brat Bielec z Lwowa. oczywiście. Na pewno niewielu braci braterstwa o nim słyszało, które mają w listach. O bardzo, bardzo dobrym sercu. Jego dobroć powodowała, że inni przychodzili do prawdy pociągnięci do jego dobroci. Ja może powiem o takim jednym przykładzie z Łosińca, z którego ja pochodzę. Prawda tam dotarła na początku lat 20. Ale najczęściej przyjmowali tą prawdę ludzie biedni, gospodarze biedni, często nie umiejący czytać i pisać, analfabeci. Na Biblii, na śpiewnikach uczyli się dopiero czytać. Ale potem po jakimś czasie poznał jeden z ukraińskich braci, Teodor Mikuła. Siostra Makowska może potwierdzić, że taki brat był. I ten Teodor, który poznał prawdę, miał swego starszego brata, bardzo pobożnego, Michała, Mikułę, i tak starał się tego Michała pozyskać do prawdy. Mówił, on ma takie dobre serce, on taki pobożny, że on powinien prawdę poznać. Ale kiedykolwiek podchodził do niego z opowiadaniem prawdy, to ten ten Michał mówił do niego z ukraińska fejku. Wtedy piszą, znaczy gdzieś ty poszedł, do tych durakich, do tych głupich ludzi, gdzieś ty poszedł, to nie dla ciebie to towarzystwo. On był bogatym gospodarzem, mówi, no gdzieś ty, z kim ty się tam łączysz? No to myśli sobie, jak ja bym go gdzieś zaprowadził do braci, żeby zobaczył inny bracie, nie tylko analfabeci są wprawdzie, ale są bracia, którzy stoją na jakimś tam poziomie i przyszli do prawdy, to ten Michał na pewno by poznał prawdę. Widziała się konwencja we Lwowie. Teodorowi przyszło na myśl, o jak ja bym go na konwencję zawiózł, to na pewno by prawdę poznał. No i pewnego razu pyta, mówi tak, Michał, do Lwowa ty byś chciał pojechać? Nie mam pieniędzy. No jak ja bym ci zapłacił i podróż, i pobyt we Lwowie, to pojechałbyś? A tak, to bym pojechał. No i przyjeżdżał w terminie konwencji, mówi, Michał, jedziemy do Lwowa. No i jadą, wsiedli do pociągu, jadą do Lwowa. I dopiero wówczas brat Teodor zdał sobie sprawę z tego, co on robi. Mówi, no, wiozę takiego, jak on to się wyraził, Turka, niedowiarka do braci. No jak on powie, że on nie chce tam u braci mieszkać, no bo to wtedy po mieszkaniach bracia gościli tych uczestników konwencji. Jak on powie, że on tam nie chce być, co ja z nim bym powie zrobił? Gdzie ja go podzielę? Druga sprawa, tak sobie zacząłem myśleć, no jakim prawem ja go wiozę do braci? Żeby go nocowali, żeby mu dawali jeść. To konwencja jest dla poświęconych, a nie dla niedowiary. Dla wrogów braci. No ale on się martwił, począł wiedzieć. Przyjechał do Lwowa, na ich powitanie wyszedł brat Bielec. Brat Bielec był mężczyzną, można by powiedzieć, no takim niezwykle eleganckim. Nosił się zawsze bardzo, był zawsze starannie ubrany na taką hiszpańską grupę, takim latratny, no jak są przed wojną, mówię, ładny pan. A oni przyjechali ze wsi. Tam w tym czasie, tak ubranie, jak się ludzie wtedy na wsi ubierali. Ale wysiedli z pociągu, brat Bielec poszedł, skąd przyjechaliście? Nie z Łosińca. A, to wy bracia. Wycałował jednego, wycałował drugiego. No, Teodor wiedział, dlaczego był całowany. Ale Michał. Taki elegancki ktoś go tak wycałował. Taki speszony. Jak to się stało? Dlaczego? Siedli do tramwaju, brat Bielec pracował w tym przedsiębiorstwie komunikacyjnym. No i przed konduktor mówi, za tych dwóch, brat Bielec mówi, za tych dwóch ja płacę. A kto to dla pana, panie Bielec? A właśnie, to są moi bracia. On opowiadał tym pracownikom prawdę. I konduktor wiedział, o co chodzi, mówi, to są moi bracia. Ale Michał mówi potem tak. Ludzie patrzyli na mnie i na niego. Na mnie i na niego. Widzisz, ja bym podobny do jego brata. I wiedział, o co tu chodzi. Zaprowadził ich do domu. I ten Michał powiada tak, Dał nam jeść, znaczy powie, umyliśmy się, dał nam jeść. A potem położył mnie do łóżka. I potem przyszedł mój bracie, znaczy ci nie za wysoko pod głowę, może niżej, znaczy ci będzie tak wygodnie. Nigdy mama nie pytała, czy mi wygodnie, czy mi wygodnie, ma się dużo roboty. Aby się położył, jak mu i spał. No i no, ale potem pocałował mi Boże. Ja sobie myślę, czy mi się to śni? Czy to rzeczywiście jest prawda? Że ktoś mnie tak cudownie traktuje. I ktoś taki wspaniały. No i ja już szczypnąłem się, no boli, to znaczy, że to jest prawda. Następnego dnia znalazł się na konwencji, oczywiście zaprowadzony, troskliwie, tam ma miejsce przez tego drugiego brata Wielca. I zobaczył jeszcze po tym braci, i usłyszał wykłady, oczywiście jego uszy już były otwarte teraz przez tą dobroć brata Wielca na słuchanie Słowa Bożego. Na drugi dzień był wykład do symbolu chrztu i przewodniczący mówił, kto chciałby jeszcze symbolizować swoje wychwycenie, przez chrzestnie przyjdzie do przodu. Michał maszeruje do przodu. Teodor za nim, za marynarkę. Michał, ty jeszcze nic nie rozumiesz. To jeszcze wiele czasu, zanim ty będziesz mógł być ochrzczony. Ale nie dał się odciągnąć, bo ja rozumiem. To są moi bracia. Ta dobroć przełamała go od razu. Przyjął sypo chrztu i do końca życia był wiernym bratem prawdzie. Przypominam sobie jeszcze inną sytuację z tym naszym drogim bratem Wielcem. Podczas okupacji inni bracia zawiesili swoją służbę, bo przecież to było bardzo niebezpieczne. Na wiele ciągle odwiedzał spory, jeździł mimo niebezpieczeństwa. Więc przyjechał bardzo rano, pociągnik ze Lwowa do Łosińca, przyszedł taki zmaltretowany, taki pobity. Mieliśmy jego rany, płakaliśmy nad tym. Staruszkiem, który był tak zmetrykowany, pytamy, co się stało. Tam jakiś krajniec, folkrz, pytał go, ile ma lat. Miał wtedy 77, 77 pół młodniczy. Po tym umyciu, po napiciu jakiegoś ciepłego napoju, jeśli chciał, położyliśmy go do łóżka i zasnął. Przychodzili bracia, u nas miało być zebranie. Ojciec mówi, nie będzie zebrania, brat Wielec jest ciężko chory. I dla któregoś rzędu ojciec odprawiał, bracia tam wychodzili na zewnątrz, żeby zdecydować, co mają robić. Brat Wielec ocknął się. Co ty mówisz, zebranie nie będzie? Bracia, ja się już ubieram, zaraz będzie zebranie. Ubrał się, jak gdyby się nigdy nic nie stało. Oczywiście te sińce po twarzy były widoczne. A one były na całym ciele. Służył braciom. Przez swoją postawę pojął tyle otuchy, że bracia na zebranie przychodzili każdy tam oddzielnie, bo się bali. A z zebraniem poszli wszyscy razem. Dlaczego? Pytam, dlaczego nie mówimy to tylko co? Brat Borda to również mój dobry wzór. Brat Wojna. Się pojedzie do południowo-wschodniej Polski, to się pyta, bracie, jak tu powstał z gór? A tu brat Wojna. Tu brat Wojna pracował, tu brat Wojna jeździł. Gębiczynie nam pyta, bracie, jak tu powstał z gór? Ano mówią tu, brat Nicoś wybudował dom, a nie brakowało mu otworów, okien, drzwi. No i mówią, że w Korczynie jest dobry stolarz. Niedrogo bierze, pojechał, przywiózł tego stolarza, to był brat Wojna. I mówi, wieczny dzień, pracował bardzo intensywnie, a na wieczór mówi, wiecie, ja tak dużo rzeczy wiem, ja bym to trochę poopowiadał, wtedy nie było. Radia, telewizji, ludzie byli skłonni słuchać jakichś dobrych opowiadań. No i zeszło się dużo ludzi, wyszli, zapalili papierosy. Nigdy nie było w tym domu, w tej lampy naftowej, przy której brat Wojna był. Ale on w tych warunkach opowiadał prawdę. Potem po kilku dniach coraz mniej było tych palących. No i oczywiście coraz zmniejszała się liczba tych osób, które tam przychodziły, ale na końcu już nikt nie palił. Wszyscy spali Słowa Bożego i tak powstał zbór. Jak brat Wojnar opowiadał prawdę, to może powiem to na takim przykładzie. Kiedyś mi mówi tak, po Sanoka na wsi jest jeden brat, bo tam kiedyś był zbór, ale ten zbór składał się z braci ukraińskich. A tylko jeden był Polak. Ukraińcy zostali wywiezieni do Związku Radzieckiego, a ten jeden brat tam pozostał. Samotny, na tym wsi staruszek. Odwiedził ich. Dobrze. Prawda, jest napisane do tego brata. Kiedy przyjechałem, zostałem staruszka niezwykle rozbudzonego prawdą, mającego wielką miłością do prawdy. Był tam poseł Hrabowodzora, wiecie, brata Russella, brata Johnsona, plan wieków, cienie przybytków, jego pokoju. Mówi, bracie, to jest cały mój świat. Ale pan powiedział się w dłuższej rozmowie, mówił, bracie, a jak się poznał prawdę? On mówi, powiem ci. Kiedyś taką jesienną złotę do mojego okna ktoś zapukał. Też lał. Po prostu ciemność. Otworzyłem okno. Patrzę, stoi wymazany złotem człowiek z rowerem na ramieniu. Otworzyłem drzwi, ściągnąłem z niego to ubocone, mokre ubranie, ubranie, do jakiejś swojej my człowieku. I czego ty szukasz taką kobietę? Gdzie ty idziesz? On mówi, ja tak to Słowo Boże odpowiadam. Ja proszę Słowo Boże. Mówi, następny dzień, ja nie miałem bardzo chęci słuchać jakiegoś tam Słowa Bożego, ale nie miałem siły, żeby temu człowiekowi odmówić posłuchania. I on z takim poświęceniem szedł. To znaczy, że po prostu odmówić mu to byłoby no, jakimś czymś bardzo niesposobnym. Mówi, opowiadał mi następnego dnia prawdę Słowa Bożego i od tej pory jestem w prawdzie. To znowu wielki dobry słów. Wracam do Boski, jego jasność wykładania Słowa Bożego. Jak bardzo nam tego brakło, jego śmierci. Tego jasnego sposobu przedstawiania prawdy. Dlatego, drodzy braterstwo, dziś świat czci tych, którzy dorabiają się ogromnych fortun na religii. Buduje się im pomniki, na ich imionami oznawia się place, ulice i tak dalej. No a my? Przecież my możemy przeciwstawić temu naprawdę wspaniałe wzory bezinteresownej służby. To nie tylko te, o których ja mówiłem, jest ich mnóstwo. Nie trzeba czytać Starego Testamentu czy historii pierwotnego Kościoła, by się zerknąć ze świętymi. Oni są wśród nas. Gdzie jest przyczyna, że ich nie widzimy? W naszych oczach. Dlatego w odniesieniu do Kościoła Latynoamerykańskiego, przy końcu którego my żyjemy, w objawieniu w trzecim rozdziale 18 wierszy między innymi jest takie napomnienie. A oczy twoje namasz maścią wzrok naprawiająco, byś widział. Dlatego, drodzy braterstwo, mówmy dzieciom o naszym, o tych dobrych wzorach. A często dzieje się zupełnie coś odwrotnego. Bardzo często dobre wzory są niszczone przez odmowę. Bo mowa sama w sobie jest morderstwem, tak wyraźnie mówią swoi Państwo o tym grzechu. Pismo Święte wiele razy przestrzega nas, żebyśmy nie odmawiali. Ale przez odmowę wprowadzamy w umysły naszych dzieci coś strasznego. Coś, co ich niezwykle zubaża, co im nie pozwala szukać prawdy i co jest najczęstszym powodem, że dzieci rodziców poświęconych idą do świata. Bo znowu dzieje się to samo, co się dzieje w wypadku
i rodzice obmawiają siebie nawzajem, bo ten malec myśli sobie, ja jestem najlepszy. A gdy obmawiamy braci, to ten młody człowiek myśli sobie, no tak, jak oni są tacy, tamten jest taki, tamten taki, no to ja jestem tu najmądrzejszy, ja jestem najlepszy. Pływają ci ludzie na takich małych szalupkach dobrego samopoczucia, że on jest najlepszy, ale przecież to są nieszczęśliwi ludzie. Do Kościoła katolickiego nie idą, no bo przez prawdę pokazaliśmy, czym on jest. To braci nie idą, bośmy im odebrali szacunek dla braci. Już nie unieszczęśliwiajmy ludzi w taki podobny sposób. Drodzy braterstwo, jak w domu będziemy służyli Panu, to powinno być głównym przedmiotem naszych modlitw, naszej troski codziennej, naszego życia, bo przecież służba Bogu to niezgłębione źródło najlepszych inspiracji. To służba Bogu, to ta religia serca pozwala, drodzy braterstwo, zdobyć to dobre serce, te dobre oczy wiary, te dobre uszy, które mogły odbierać to cudowne poselstwo Słowa Bożego. Te oczy, te uszy pozwalają nam usłyszeć i zobaczyć to, czego świat nie widzi. Bo przecież w pierwszym liście do Koryntian, w drugim rozdziale, w 8 wierszu nam powiedziane, że Żydzi nie poznali naszego Pana. Mówi, gdyby poznali, nigdy byliby Pana chwały nie uczciwali. Nie mieli tych oczu, nie mieli tych ust. Ale przecież my naszym dzieciom jako wychowawcy możemy dać takie oczy i takie uszy. Powiem jeszcze może inaczej. Gdy przyjdzie Królestwo Boże, gdy przyjdzie czas restytucji, to nie tylko wiele ludzi, naszych sąsiadów, znajomych, naszych współpracowników będzie miało do nas żal, żeśmy im nie opowiadali tych cudownych rzeczy, ale w wielu wypadkach i dzieci będą miały żal do rodziców. Dlaczego? Mając tak wielki skarb, nie potrafiliście nam tego przekazać. Dlaczego musieliśmy jeszcze tak czy inaczej tułać się po różnych bezdrożach tego świata? W Ewangelii Łukasza w 13 rozdziale, w 28 wierszu, nasz Pan mówi Żydom, faryzeuszom, saduceuszom nauczonym w piśmie: ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba w Królestwie Bożym, a niech sami w siebie wyrzucą. A ja powiem jeszcze i myślę, że braterstwo zgodno się z tym, że my ujrzymy w zupełnie nowym świetle wielu tych, z którymi mieliśmy możliwość dzielić naszą podróż życiową. Zobaczymy ich bardzo nagrodzonych, uhonorowanych przez Pana. Będą mieli wspaniałą pracę i służbę w Królestwie Bożym. A myśmy tego nie potrafili zauważyć w naszym życiu, tej ich wielkości. Dlatego jeżeli chcemy, ażebyśmy my i nasz dom służyli Panu, postarajmy się właśnie tymi oczami, tymi Bożymi oczami, zobaczyć te cudowne rzeczy, te cudowne charaktery i więcej. Przekazać to naszym dzieciom, naszej rodzinie jako wychowawcy. Uzbroić nasze dzieci w te najlepsze cechy, które są możliwe do zdobycia w tym życiu. Bo przecież bez tej zbroi, bez tego pokazania prawdziwego obrazu dzieci Bożych, nasze dzieci nie będą w stanie oprzeć się presji tego świata. Jeżeli ich po prostu ograbimy z szacunku dla ludu Bożego, no to nastaje się wtedy łatwym łupem różnych podstępnych machinacji szatana i ludzi, którzy go budzą. Drodzy braterstwo, często słyszymy nawet od braci, bo będzie restytucja. Bo w restytucji odniesie tak naprawdę.
Tak, bo restytucja będzie, no na pewno będzie.
Bo Słowo Boże ją obiecało. To jest pewnik, że ona będzie.
Ale przecież dla nas, dla naszych dzieci, dla ludzi stykających się z prawem jest dziś. Dziś, jeśli byście głos Jego słyszeli, nie zatwardzajcie serc waszych. Gdy mieliście do Koryntian w 6 rozdziale, w 2 wierszu, w końcówce tego wierszu mówi: oto teraz czas przyjemny, oto teraz dzień sprawiedliwy.
Dlatego dla chrześcijańskich rodziców, dla chrześcijańskich dzieci jest dziś. Pewno. Ja zgadzam się z tym, że czasami mimo naszych najlepszych wysiłków
ten proces wychowawczy kończy się czasami niepowodzeniem. Ale czy do końca to musi być niepowodzenie? Chyba nie.
Bo jeżeliśmy starali się spoić naszym dzieciom te najlepsze wzory, jeżeli staraliśmy się pokazać braci w tym najlepszym świetle, najlepsze ich cechy, a przecież mamy co pokazywać, to nawet po jakichś klęskach i niepowodzeniach życiowych, poczynali po ubłoceniu się w kałużach tego świata, nasze dzieci będą miały odskocznie, będą miały wspomnienia, że są ludzie, że są ideały i że można się z tego błota wyrwać do tych wspaniałych ideałów. Dlatego, drodzy braterstwo, powierzcie sobie dziś, komu byście służyli. Byśmy go brali. Pomóżmy mu tą drogę obrać naszym dzieciom. I starajmy się wypełniać to, ten przykład Jezusowego: ja i mój dom będziemy służyli tam. Jest z tym związane błogosławieństwo naprawdę ogromne. Radość w tym życiu. Jakaż może być większa radość? Jaka może być mniejsza społeczność jak chrześcijański dom? No a potem radość wieczna. Jeszcze chciałbym powiedzieć, bo ktoś może powiedzieć: bracie, nawet ty nie mówisz tu o życiu zboru. Zbór składa się z rodzin. Świat cały składa się z rodzin. Dziś ludzie upamiętali się, Kościół nawet upamiętał się, że trzeba zaczynać reformę od rodziny. No, ale oni nie mają środków, żeby tą reformę przeprowadzić. My natomiast nie mamy. Jeżeli rodziny są takie, jakie są, to ma odbić się w społeczeństwie. Ono jest takie, jakie są rodziny. Czyli inaczej mówiąc, ten ogromny rozkład w życiu społecznym świadczy, że taki ogromny rozkład nastąpił w życiu rodziny. Nam Bóg dał środki, ażebyśmy się bronili przed rozkładem, a więcej jeszcze, żebyśmy zamiast rozkładu wprowadzali budowę, wprowadzali ten mark w drugą stronę ku konstruktywnemu działaniu. Dlatego, drodzy braterstwo, módlmy się o to, ażebyśmy mieli dość siły, byśmy mieli błogosławieństwo Boże w spełnianiu tego przyrzeczenia: ja i mój dom będziemy służyli Panu. Oby to było prawo w odniesieniu do naszych działań, a jeżeli jeszcze nie ponosimy jakieś klęski, to oby Bóg nam pomógł je naprawić, żebyśmy mogli cieszyć się błogosławieństwem szczęścia domu służącego Panu, a kiedyś potem wiecznymi błogosławieństwami i wieczną radością. Życzę tego braterstwu z całego serca. Dziękuję za uwagę.